muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś bardzo wyjątkowa sytuacja w wyjątkowym miejscu. Jesteśmy w Ambasadzie Muzyki Tradycyjnej. Pada śnieg, jest godzina 10 wieczór, a ze mną niezwykła osoba, jedna część mózgu, który zarządza Ambasadą Muzyki Tradycyjnej, Dorota Murzynowska. Witam Cię, Doroto.
Witam.
Znamy się naprawdę już wiele lat i z niejednej beczki jedliśmy śledzie, sól. Dlatego zacznę od końca. Czy gdybyś wiedziała, dokąd doprowadzą Cię Twoje decyzje, czy coś byś zmieniła w swoim życiu, w swoich wyborach?
Na pewno nie brnęłabym w to do końca. Nie, coś ty. Chyba jesteśmy w świetnym miejscu.
No, miejsce jest najlepsze, ale kosztuje też dużo wysiłku i dużo, no czasami dużo wyrzeczeń.
No ale tak, sprytnie mnie tu podszedłeś. Jeśli chodzi o to miejsce, o Ambasadę Muzyki Tradycyjnej, która znajduje się na osiedlu Jazdów, na Wolnym Jazdowie od maja.
W samym sercu Warszawy.
Przy ulicy Wiejskiej. To jej historia zaczęła się 10 lat temu, a właściwie już 11, kiedy dostaliśmy kluczyki do tego domku po konkursie zorganizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa na działalność społeczno-kulturalną. No i rzeczywiście stanęliśmy przed pustym, zaniedbanym domkiem, który miał zabite okna bez szyb dechami, czy też może bardziej płytami OSB. I zastanawialiśmy się, Po co my to sobie wymyśliliśmy? Zajęło parę ładnych miesięcy. W ogóle sobie nie wyobrażaliśmy, co to znaczy postawić taki domek na nogi. Robiliśmy to też własnym sumptem, co się przełożyło na duże zaangażowanie środowiska i przyjaciół, znajomych, przyjaciół tej muzyki. I no tak, no i bardzo długo w ogóle nie mieliśmy jakiejś takiej konkretnej wizji, gdzie nas to zaprowadzi, kiedy w ogóle będziemy w stanie tu w jakichś warunkach sympatycznych działać, ale udało się. No po roku w zasadzie otworzyliśmy formalnie Ambasadę Muzyki Tradycyjnej i to już 10 lat, kiedy dzieją się tutaj potańcówki, warsztaty, próby otwarte, zajęcia dla dzieci, spotkania, sprzątania, dbania o domek, jakby bardzo różne sytuacje zasilane społecznością, która jakby nie tylko gra, nie tylko tańczy, ale też opiekuje się tym miejscem i wkłada w to dużo godzin serca i kompetencji.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że domek może jest mały, ale budujecie zupełnie coś absolutnie wielkiego. To są najlepsze imprezy po prostu w Warszawie. Naprawdę to jest Ambasada Muzyki Tradycyjnej. Tutaj można ją usłyszeć. Ale chciałem wrócić do początku twojej historii. Skąd w ogóle się wzięła ta muzyka w twoim życiu?
No właśnie ostatnio rozmawialiśmy z Marcinem, moim partnerem w życiu i w muzyce i w organizacji. Właśnie bardzo, bardzo często w tych rozmowach o tym, skąd się tu wzięliśmy dzisiaj. Wracamy do Siedmiogrodu i rzeczywiście do historii już sprzed 25 lat, albo i 26, bo to był 99 rok. Trafiłam na tabor Domu Tańca do Gimeszu, do takiej wioski w górach, w której głównie są tartaki i zajeżdża kolej dwa razy dziennie, żeby drewno wywozić z doliny i jest tam niesamowita muzyka. To był mój pierwszy kontakt z muzyką wiejską i ze zjawiskiem potańcówek, no i też ze zjawiskiem węgierskich domów tańca, które z Siedmiogrodem od lat 70. no tam miały swój początek.
W samym sercu.
W samym sercu.
Zaczęliście od centrum domów tańca, od...
No rzeczywiście ta podróż do źródeł może była wtedy nieświadoma. Ja miałam 16-17 lat wtedy. Jako ta nastolatka się po prostu zaciągnęłam na zagraniczne wakacje ze starszą siostrą i w ten sposób w to też wpadłam, bo zadziałało. Byłam bardzo zaangażowana w zgłębianie tajników czardaszy i tańców parowych węgierskich. Jeździliśmy tam rok w rok, na kilka taborów rocznie, bardzo też tak dogłębnie obserwując, jak Węgrzy to robią, że wiele pokoleń może się spotkać na wsi, lokalnym domu kultury, bo tam we wsiach nie tańczy się w remizach, tylko są takie miejscówki z drewnianym parkietem, nie wiem, 100-150-metrowym, takie domy kultury. Nie wiem w sumie, kiedy one dokładnie powstawały, ale rzeczywiście każda wieś ma budynek, w którym mogą się dziać duże wydarzenia potańcówkowe.
Ile osób przyjeżdża na takie imprezy tam?
Oczywiście wszystko zależy od taboru i jego popularności. Są akurat w Gimeszu to pewnie było 200-300 osób wtedy, kiedy na nich bywaliśmy, ale są też tabory bardzo popularne na 500 osób. Powiedzmy, że to jest ta skala wielkiej popularności. No, są też miejsca niedostępne, malutkie, mikroinicjatywy na 50-60 głów, 30 partanecznych. Co kto sobie tam wyszuka? Co prawda moja perspektywa też, o której ci teraz opowiadam, no to jest perspektywa 99, nie wiem, może do 2005 roku, kiedy tam zaglądaliśmy rokrocznie, więc tam były moje początki też takiej obserwacji, jak to można robić.
Jeździliście na te pierwsze tabory na Węgry, czy wiedzieliście już o tym, że tutaj działa dom tańca?
Nie wiedzieliśmy.
Po prostu nie szukaliście muzyki polskiej?
Nie szukaliśmy polskiej muzyki, byliśmy zajawieni tym, co nas spotkało tam. Chcieliśmy zostać Węgrami, czuliśmy się Węgrami. Nie no, troszkę żartuję, ale na oś czasu należy też zaznaczyć, że mieliśmy epizod kilkuletni rozkręcania węgierskiego domu tańca, okolice Czardasza. Ja już nie pamiętam, który to był rok, czy właśnie 99, też z Robertem Lakatoszem i Agnieszką.
Węgierski dom tańca w Polsce.
Węgierski dom tańca w Polsce, tak. Robert Lakatosz, tak, z którą się ożenił. To był student łódzkiej filmówki. Pochodził z Kożwaru. W Warszawie znalazł miłość i się tutaj zakorzenił, osiedlił na parę lat ładnych. I właśnie narobił zamieszania w życiach wielu. Dało to iskrę, czy też takie wyobrażenie, jak może działać potańcówka, jaki jest też, nie wiem, kunszt muzykancki, że 20-30-parolatkowie też mogą grać po mistrzowsku, jak kapela rodzinna, która gra od pokoleń, i to nam chyba dawało takie poczucie, że no, ma to sens, do tego możemy dążyć, tak może być też u nas. Jeśli chodzi o też taką naszą osobistą ścieżkę z Marcinem, to szybko też zaczęliśmy szukać po polskiej stronie granicy.
No to kiedy was przycisnęła Polska? Ta muzyka no złapała właśnie, i nie puściła już.
No chyba nas złapała, jak trafiliśmy do Jana Gacy, do Jana i Marii. Czy ja to pamiętam, jak to się stało? Trafiliśmy też chyba przez przypadek z Maćkiem Żurkiem, z którym już wtedy jakąś sztamę czy porozumienie dusz mieliśmy.
Skrzypkiem Maciek Żurek, skrzypek z Olsztyna.
Trafiliśmy za stodołę do Gaców, którym właśnie olsztyńska ekipa, już bardzo wtedy zaprzyjaźniona z Gacami, organizowała. Wydaje mi się, że to musiała być 50. rocznica ich ślubu. Niespodziankowa impreza i magiczne wydarzenie w Przystałowicach Małych. Na kilka, może kilkanaście osób. Piotr Spychała, Ewa Grochowska, Marek Ruczko, Robert Burdalski, Marta, no
Urban,
nie pamiętam, tak, pamiętam, że to było bardzo takie, to był moment, kiedy czułam, że przeszłam na tamtą stronę. Też po prostu wsiąkliśmy chyba w taki czas, w którym to było po prostu działanie, które wydało mi się równie ważne, zmieniające świat, tak wielowarstwowe, jak te, których doświadczałam tam na Węgrzech, a właściwie w Rumunii, w Siedmiogrodzie.
Dosyć szybko wciągnęliście się w to, co działo się tutaj w Warszawie, w dom tańca.
To chyba też było jakieś takie zjawisko, że ten węgierski dom tańca no miał wtedy taki moment dużej żywotności, że wydarzenia to działy się po prostu tydzień w tydzień i chyba też przyciągnęło. Pamiętam, że nagle się zaczęły pojawiać na imprezach osoby z tego polskiego domu tańca, który nie wiadomo dla mnie wtedy czym był. Ale tak, zadzierzgiwaliśmy relacje, bliższe znajomości też z naszymi później już przyjaciółmi, nie wiem, z Kaśką Andrzejowską, z Danielem Delaturem, z Remkiem, Hanajem Agatą Harc.
Antoni Beksiak.
Janusz Prusinowski, Ignacy Gajo.
Piotr Zgorzelski.
To są Katarzyna Dołęgowska, pierwsza prezes Domu Tańca. Witek Broda. Jacek Hałas, też postaci związane z Bractwem Ubogich.
Wybitne postaci, tancerze, muzycy, środowiska Incrudo.
Tak, tak, no na pewno nie wymienię wszystkich, ale tak, była to ekipa, która, trzeba oddać, zmieniła losy tej muzyki, losy świata. Tak to widzę.
Naszego świata.
Naszego świata, tak. No to były takie bardzo, bardzo intensywne też relacje i poznanie ludzi, którzy
żyją tą muzyką.
Też ją całkiem niedawno odkryli, ale są już też niesamowicie doświadczeni i niosą tą iskrę. Ale też trzeba przyznać, że Dom Tańca był wtedy, wydaje mi się, w jakimś, a też takim kryzysie, no. To pewnie lepiej pamiętają założyciele, ale to był taki moment, w którym dużo osób poszło w swoje strony. Być może zrobiło się po prostu też miejsce na to, żeby się po prostu włączyć w tę sztafetę. Po taborach w chlewiskach pamiętam pierwsze takie przedsięwzięcie, za które się wzięliśmy, przedsięwzięcie marzeń. To był tabor w Ostałówku. No i to był taki pomysł na pewno inny też niż pierwsze wydarzenia w chlewiskach. Jego skala była mniejsza na pewno. Bardziej był takim zwrotem do działań lokalnych ze społecznością, w jakimś też dużym zaangażowaniu sąsiadów z Ostałówka. Dla mnie to było bardzo takie ważne też wydarzenie, że zupełnie się czuliśmy po polskiej stronie jako pierwcy działań wiejskich.
wtedy też już zaczęliście grać. Padło nazwisko Jana Gacy.
Mm-hmm.
Marcin jest jednym z uczniów Jana Gacy. Ty też już złapałaś za bęben wtedy?
Nie, jakoś mi to przyszło dużo później. Jestem bardziej nieśmiała, albo po prostu potrzebowałam jeszcze się dłużej poprzyglądać, ale no ja chwyciłam za bęben. No to też było ciekawe, bo chyba to Janusz Prusinowski wlepił mi go po prostu w ręce, jak nie było komu zagrać nagle. U Marii Siwiec na jakiejś imprezie w kuchni to się tak właśnie jakoś odbyło, że myślę, że sama bym nigdy za bęben nie chwyciła. Zagrałam. No i to był też dla mnie taki przełomowy moment właśnie dzięki Januszowi. Uwierzyłam, że można grać na instrumencie, że ja mogę grać na instrumencie, ale to był pewnie jakiś, nie wiem, no to był pewnie, było dużo później, 2008 rok albo 2009 nawet, także mi chyba granie wzięło się z szkoły tańca, to znaczy najpierw przepuszczałam to przez wiele lat, przez ciało, przez słuchanie tej muzyki, analizowanie jej rytmu, ale właśnie tańcząc i tak rozumiem też tą muzykę, znaczy tak myślę, że wciąż tak gram. Później chwyciłam za baraban, grając muzykę, ucząc się od Stanisława Witkowskiego, jak trafiliśmy w Świętokrzyskie. Ja nie znam nut, nie przechodziłam jakiejś szkoły gry na bębenku albo szkoły rytmiki. Nie jestem też adeptką warsztatów. To jeszcze nie był ten czas, więc ja do muzyki przez taniec przeszłam. Jak już to poczułam, to jak to jest grać z kimś, ze skrzypkiem u boku, jeszcze z takim, który gra świetnie, no to była droga w jedną stronę. Pamiętam, nie wiem, też godziny czy dni, w ogóle bywały takie momenty, że pomieszkiwaliśmy u Gaców, u Marii i Jana. Byliśmy wolni, nieskrępowani i głodni muzyki i towarzystwa, które się wokół niej i tam też wokół tego domu gromadziło. Bardzo dużo czasu tam spędzaliśmy i pamiętam też, jak Jan był, no Jan był niesamowitym nauczycielem, ale też takim potrafił też jakoś tak sprawiać, że człowiek się czuł bezpiecznie za instrumentem i też bezpiecznie zarówno w roli ucznia, jak i partnera do grania. Chociaż nie chcę powiedzieć, że nie patrzył też krytycznym okiem, bo potrafił powiedzieć, co mu nie pasuje albo jak należy bębnić. To było też takie bardzo zachęcające, żeby po prostu w to iść, uczyć się grać. Że w ogóle można grać u boku mistrza, że dla każdego jest miejsce, dla każdego też jest czas i jakaś tam uwaga. To była moja szkoła. Parę lat później, jak pojechaliśmy w Świętokrzyskie i już tak i chwyciłam się za styl chłopów, to Stanisław Witkowski, nasz mistrz z Opatowa, też był fajnym, zachęcającym pedagogiem.
Ta muzyka była kompletnie inna od muzyki radomskiej. Mhm. I otworzyliście zupełnie nowy etap trzema legendarnymi taborami w Sędku, o których myślę, że kiedyś ktoś napisze pracę doktorską.
2012 rok, kiedy trafiliśmy w tamte strony i rzeczywiście to był taki przełomowy też dla nas czas rodzinnie, bo po pierwsze jesteśmy w tym razem, a po drugie rzeczywiście robiąc działania wokół taboru w Sędku, też zawiązał się zespół Tęgie Chłopy. No to jest bardzo duży kawał życia i folkloru, który zgłębiamy.
Wcześniej jeszcze przed Sędkiem były tabory na Suwalszczyźnie, tak? Z tego co pamiętam.
Tak, tak. No najpierw tak historycznie lecąc nad taborami Domu Tańca, to tak, to były najpierw Chlewiska przez kilka lat, później Ostałówek, czyli też Radomszczyzna, tabor w Gałkach, w Szczebrzeszynie i właśnie działania też, do których używając narzędzi taborowych wrócił Remek głównie. To były jego inicjatywy między 2007 a pewnie 2009-2010 rokiem, już dokładnie też nie pamiętam. Później 3 lata taborów suwalskich z Kasią Brzozowską i też z nami już mocno zaangażowanymi, to było w Becejłach. No myślę, że to była taka, no z mojej perspektywy to era nowożytna taborów, na no przynajmniej, no tak, takich, których już byliśmy mocno też zaangażowani w kreowanie programu i atmosfery wydarzenia i tego, czym właściwie taki tabor ma być, aż właśnie do Sędka, w którym jakoś ziściły też różne marzenia, różne rzeczy zadziałały. Patrzyliśmy na to z perspektywy muzyków, właśnie biorąc się za zagranie muzyki świętokrzyskiej. Z jednej strony to był taki dla mnie moment, w którym się mogły ziścić jakieś takie koncepcje czy marzenia. Wcale to nie były tabory podobne do tych siedmiogrodzkich pod jakimiś względami, ale no tak, też wydaje mi się, że były koncepcjami takimi, które wyrosły z przetrawionych różnych doświadczeń i węgierskich, i polskich, i też tych wieloletnich radomskich, które robiły poprzednie konstelacje stowarzyszonych wokół Domu Tańca. Tabor w Sędku ostatni był w 2016 roku, także też jest to już kawał czasu, kiedy takich wydarzeń nie organizujemy.
Ale też pojawiło się mnóstwo ludzi wokół, którzy być może w tęsknocie po taborze w Sędku zaczęli sami przyjmować inicjatywę w swoje ręce i pojawiają się tabory w bardzo różnych częściach Polski teraz, z bardzo różną muzyką, może bardziej kameralne niż Sędy, który był festiwalem ostatecznie, ale też no jakąś kulminacją, ja to też tak odbierałem. Fala absolutnie top i myślę, że jeszcze jakiś czas musi minąć, zanim ktoś znowu na taką falę wsiądzie, jaka była wtedy.
Rzeczywiście, no to był czas, kiedy nie było też wielu takich wydarzeń, więc z jednej strony może, nie wiem, no tak na to patrzę teraz, że z jednej strony pewnie dawał jakieś wzorce, jakieś sposoby działania, czym może być tabor. Albo jakie elementy z taboru do działań na wsi można zaaplikować w swoich mikro czy makro inicjatywach, w zależności kto gdzie i na jakich warunkach działa. Ale tak, no to był taki moment, w którym, no przecież ty też byłeś na tych taborach, byłeś nawet wciągnięty do wewnątrz jako jeden z tych, którzy uczyli, prowadzili warsztaty. No to był jakiś wtedy taki koncept też spotkania wielu ludzi z wielu miejsc, stron Polski, których spotkaliśmy też przez lata na swojej drodze, z którymi się czuliśmy blisko, czy też patrzymy na świat, mamy podobne perspektywy w tej muzyce. Podobne rzeczy nas kręcą i są dla nas ważne i wydaje mi się, że to jakiś taki dało, taka to była mieszanka wybuchowa. Rzeczywiście wiele się wtedy po tym Sędku wydarzyło, no w różnych innych stronach kraju. Też to był właśnie czas, kiedy powstała ambasada. Nie było to tak bardzo bezpośrednio powiązane, no ale działanie między 12 rokiem a 16 czy 17 właśnie na Kielecczyźnie, a tutaj to miejsce zainicjowaliśmy właśnie w 15. No to był ten czas, kiedy czułam, że nie wiem, że nie jesteśmy też sami we dwójkę czy we trójkę, ciągnąc cały stowarzyszeniowy wóz, tylko jest też ekipa, wspólnota, społeczność, z którą można stworzyć coś większego razem tutaj, bo myślę, że gdybyśmy taboru w Sędku nie robili, nie byłoby też w ogóle wyobrażenia czy takiej mocy do zrobienia ambasady, wyobrażenia tego, że można takie miejsce na co dzień w mieście wypełnić treścią
i przyciągać ludzi.
Aj, świętokrzyskie, góra świętokrzyskie lasy. Aj, święte góry, wszystkie świętokrzyskie lasy. A już te rowra, co ja te do w niej se czasy. A już te rozbra, co ja te do w niej se czasy. Aj, jak ja se płę, jadę, a w to pole łerać. A musi z miema Rysiu na śniadanie wołać, a musi z miema Rysiu na śniadanie wołać. Aj, łaże moja, sieniu pod borem zielonym, a jednym wołkiem czarnym, a drugim czerwonym, a jednym wołkiem czarnym, a drugim czerwonym. Aj, obejrzał się w stronę, czy to idzie jego, a to nie idzie jego i na jego matka, a to nie idzie jego ino, jego matka, a coś mi się nie łaże ta bruzdeńka głodka. Ej, synu mój ty, synu, synu mój jedyny, a nie za długo wieczór pójdziesz do dziewczyny, a nie za długo wieczór pójdziesz do dziewczyny. Kocham cię, Marysiu, nikt głodem nie lepi, a niech cię moje serce do twego przylepi, a niech cię moje serce do twego przylepi. Ta-ra-da-da-da-ta, ta-da, ta-ra-da-da-da-da-da-da, ta-ra-da-da-da-da, ta-da, ta-ra-da-da-da-da-da-da, ta-ra-da-da-da-da, ta-da, ta-ra-da-da-da-da-da-da, ta-ra-da-da-da-da, ta-da, ta-ra-da-da-da-da-da-da-da. Aj, te nasze chła, póki to nic nie wartają, a jedne u drugiego spodni pożyczają, a jeden u drugiego spodni pożyczają. Ta-da-da-da-da-da, ta-da, ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ta da ta da 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 da. Aj, te nasze chłopaki to są takie gapy, a jak pójdą na granie, trzymają się kapy, a jak pójdą na granie, trzymają się kapy. Ta da 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 da.
Rozmawiałem z Kasią Andrzejowską i ona powiedziała, że odnajduje tę energię z pierwszych lat tutaj właśnie w ambasadzie muzyki tradycyjnej, na tych imprezach.
Ja niestety nie doświadczyłam tej energii połowy lat 90., która myślę, że to do tego momentu pewnie Kasia nawiązuje. Nie no, ja mam wrażenie, że ten ruch jednak bardzo się zmienił. To znaczy energię na pewno odczuwam. Ale no mam też takie przekonanie, że wtedy rzeczywiście była to zajawka kilkunastu, może kilkudziesięciu osób, które no bardzo profesjonalnie zajęły się... dobra, może nie wszyscy, ale niektórzy w to po prostu poszli na całe życie, jakby w każdym też aspekcie swojego życia. Natomiast ten moment, który mamy dzisiaj, jakoś ja tak inaczej definiuję. To znaczy już się troszeczkę rozepchaliśmy w takim, no choćby to, że na każdą potańcówkę wciąż ciągną tutaj nowe osoby, które przychodzą po raz pierwszy. Wydaje mi się, że to jest już taki moment, w którym ambasada, to miejsce, ten domek stał się takim klubem muzycznym, do którego po prostu warto przyjść, niezależnie czy się coś wie o tej muzyce, czy się ją kocha, czy jest mi jeszcze obojętna, to wiem, że dzieje się tam coś żywego, wartościowego i są tam ludzie, więc przyciąga. A wtedy na pewno magia, która stoi za odkrywaniem skarbów i nowych, nawiązywaniem niesamowitych relacji z ludźmi, którzy się jeszcze posługują muzyką, śpiewem, kompetencjami, które no już wydawało się, że nie da się ich spotkać, czy wyrwać z przeszłości. Ale jeszcze wtedy tych muzykantów dawało się spotkać, czy na Radomszczyźnie, czy na Lubelszczyźnie. Chociaż już wtedy wszyscy głosili, że to są właśnie ci ostatni. A dzisiaj wydaje mi się, że te motywacje są chyba takie bardziej wspólnotowe i niż muzyczne.
Myślisz, że ludzie bardziej przychodzą po to, żeby być częścią wspólnoty, niż żeby grać? Bo wydaje mi się, że jest całkiem spory zbiór osób, które chciałyby tu zagrać, aspirując do bycia muzykantem.
No to bardzo cieszy, co mówisz, ale myślę, że jest i tak, i tak. A to wszystko jest taka energia zwrotna, no bo z jednej strony tak, muzykanci chcą tu grać, i często też czuję, mimo że bywam tu też często, no to czuję wyjątkowość różnych sytuacji potańcówkowych, że naprawdę zachodzi jakaś szczególna relacja między tańczącymi a muzykującymi i jeszcze tym domkiem, który jest w tym wszystkim tłem, kontekstem, no jakby nie jest to obojętny domek drewniany tym sytuacjom. I oto chyba walczyliśmy. To znaczy, bo tańcówka brzmi prosto, brzmi banalnie, ale jest to bardzo, bardzo skuteczne i złożone narzędzie do budowania wspólnoty. Zabrzmiało to wszystko już bardzo, bardzo górnolotnie, ale no jest to bardzo podstawowa potrzeba dzisiaj przynależności do środowiska. Już nawet nie chodzi mi o środowisko czy muzyków, czy muzyki tradycyjnej, czy środowisko tańczące, no bo nie trzeba od razu wskakiwać na parkiet albo chwytać za instrument i ogrywać potańcówki. Można naprawdę przyczynić się do tego, że ta potańcówka w ogóle jest możliwa do zrealizowania na różne sposoby. Być i słuchać, przegadać cały wieczór na ławeczce. I to są wszystko sytuacje, które bardzo jakoś naturalnie kształtują i to miejsce, i właśnie społeczność, która ma różne, nie wiem, progi wejścia, progi zaangażowania. To jest dla mnie bardzo współczesna motywacja, która mówi o tym, że nie trzeba być wielbicielem muzyki tradycyjnej albo etnomuzykologiem czy amatorem, który bardzo właśnie teraz sobie postanowił zgłębiać jakąś lokalną nutę i studiować jakiś muzyczny idiom. Tak spędzam czas wolny.
Jestem wśród ludzi po prostu, co nie jest wcale takie oczywiste w dzisiejszych czasach. Ale jakiś czas temu przetoczyła się dyskusja sprowokowana filmem dokumentalnym o dobitnym tytule Agonia, który mówił, że ta kultura, ta tradycja umiera, w zasadzie już umarła i stoimy nad jej grobem, a rozmawiając z uczestnikami ruchu Incrudo, bardzo często słyszę, że absolutnie nie, że powinniśmy świętować, ponieważ udało się przenieść tę tradycję we współczesność. Po której stronie ty jesteś?
No, myślę, że udało się przenieść jej funkcję. To znaczy już nie jesteśmy... I to jest chyba też to co tak sobie próbowałam uzmysłowić kilka minut temu, jak drążyłeś wątki, że kiedyś no to były takie motywacje... Dobra, nie odnoszę się do motywacji, ale to był tak zwany ruch revivalowy. A dziś wydaje mi się, że właśnie korzystamy z funkcji tej muzyki i jesteśmy w niej tak właśnie jak człowiek w niej był 50, 100 czy 300 lat temu. To znaczy w tym miejscu po prostu spotykamy się wokół muzyki, niezależnie od tego, jaką szkołę skończyliśmy, czy jej nie skończyliśmy, albo jaki mamy dyplom, albo przedstawicielem jakiej grupy zawodowej jesteśmy, tylko po prostu możemy w tym być wszyscy na jakimś tam równym poziomie odbioru, to znaczy i zaangażowania, no bo też nie jest to w moim poczuciu jakieś odtwarzanie muzyki, czy właśnie próba zachowania dziedzictwa. Jakoś nie lubię o tym ostatnio, przynajmniej w ten sposób myśleć, bo właśnie będąc w tym miejscu na co dzień, doświadczając też jakby różnych aspektów, no często radości, ale też często już jakiegoś przemęczenia, czy takiej rzeczywiście, no doświadczam tego, jak to jest wszystko żmudne, tworzenie tych sytuacji, to jednak one wciąż odpłacają się jakimś takim poczuciem, że ma to sens, działa i działa na każdego, właśnie bez wyjątku.
Buty ze drobosy my nogamy, a jak się buty ze drobosy my nogamy. A wesele! A te nasze chłopoki i buco, a kto się bić nie umi, u niego nauczą, a kto się bić nie umi. A nie bida się chłopcy na Boga Świętego, a nie pójdę za wszystkich ino za jednego. kawalerkę, zabierz se siekierkę, a brzytwę do kieszeni, kolega się żeni, a brzytwę do kieszeni, kolega się żeni. Się ożeniła moja towarzyszka, abo się ożeniła moja towarzyszka.
A sama ja se sama jak na stole szklanka, abo się ożeniła moja koleżanka.
A wesele się kończy, babusia nie tańczy, a nie będzie wiedziała, że córkę wydała.
To miejsce nie istniałoby bez muzykantów, którzy przyjeżdżają ze wsi, bo oni są jakby creme de la creme w ogóle całej tej sytuacji. Mówiłaś o Janie Gacy, mówiłaś o Maryi Siwiec, Stanisławie Witkowskim, twoich mistrzach, ale tych muzykantów, którzy tutaj się przewinęli, to były setki już przez te lata, przez te 10 lat.
Było ich trochę i to jest dla nas też bardzo, bardzo ważny element całej tej układanki i działalności tu, że jeśli tylko mamy taką możliwość, jeśli mamy, zwykle to się nie odbywa bez wsparcia instytucji, które pozwalają nam działać dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury na przykład, możemy wtedy sobie pozwolić na zaproszenie mistrzów, zrobienie potańcówki z nimi, przeprowadzenie warsztatów. No to są jakieś też wyjątkowe sytuacje. Przez parę lat uprawialiśmy taki format 48 godzin z jakimś muzykantem. No i pomysł był taki, że właśnie przyjeżdżał do nas ktoś na dwa dni i były warsztaty pierwszego dnia, potem potańcówa, warsztaty drugiego dnia. I właściwie to tych momentów teraz mi przechodzi przez pamięć wiele, naprawdę wiele. No, pamiętam Panie z Gałek, Stefana Gacę, pamiętam Czesława Kocębę, Zosię Kucharczyk, czy Marię Pęzik. Takie właśnie ostatnio mignęło mi zdjęcie, wspomnienie, że siedzą na ławeczce
to
wiosną.
Śpiewaczki.
Chyba. Śpiewaczki z Gałek rusinowskich. Bardzo charakterne. Myślimy często, że rany, ta ławeczka jest już pusta. I tych muzykantów, którzy tu siedzieli pod orzechem laskowym, naprawdę albo na tym ganku właśnie z papieroskiem, jest wielu. Bardzo się cieszę, że w ogóle jeszcze zdołali tutaj tyle razy zajechać. W tych momentach rzeczywiście można sobie uświadomić, jak to... jak to są ważne działania, ważne zadania, które czasem warto sobie wrzucić wbrew wszystkim przeciwnościom, żeby takie wydarzenia w ogóle konstruować, realizować i ciągnąć seniorów, mistrzów. To jest często trudne, często jest to wyprawa, często są to jakby też to znasz wszyscy, którzy stoimy po stronie organizacyjnej. No wiemy, jakie to są często niełatwe przeloty, ale to też widać, jak to rezonuje w tych ludziach, czy rezonowało, póki żyli, jak to było ważne, żeby też przyjechać i mimo tego, że jest to po prostu drewniana chata, a nasz pokój taneczny ma 22 metry kwadratowe i wynosimy z niego wszystkie stołeczki, żeby było jak najwięcej parkietu do tańca. No nie są to spektakularne warunki, raczej przypominają właśnie wiejską chatę, ale mimo wszystko dla ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają ze wsi pograć, są to też bardzo ważne sytuacje, które po prostu niosą potem przez długi czas.
No te sytuacje czasami potrafią zgromadzić nawet kilkaset osób wokół domku albo w ogrodzie, szczególnie latem. Chciałem cię zapytać jeszcze, czego twoim zdaniem brakuje temu środowisku teraz? Co powinno się wydarzyć, żeby ono wzmacniało się, rosło, zakorzeniało bardziej, otwierało oczy innym na muzykę tradycyjną polską?
No z mojej perspektywy brakuje stabilizacji, brakuje czasem mocy, czyli często stoimy na granicy. No dokonujemy trudnych wyborów w życiu, czy się tym zajmować, czy się tym nie zajmować. W pierwszej chwili, jak mi zadajesz takie pytanie, to myślę o wsparciu instytucjonalnym, które rzeczywiście ja coraz sobie silniej tak uzmysławiam, że jest to coś, co bardzo by się przydało w kulturze, którą uprawiamy, w takim właśnie u podstaw, w kulturze zaangażowanej, właśnie opartej na bezpośrednich relacjach, na uczestnictwie, na współtworzeniu jej, bo nie wiem, nie organizujemy dużych festiwali, które mają swoje zrozumiałe struktury, działania organizacyjne, działania performatywne, tylko działamy na jakiejś takiej tkance, która jest często, nie do końca zdefiniowana, często te role są też takie pomiędzy, ale także ciężko to jest przekładać na język projektów, język regulaminów, często trudno jest realizując jakieś projekty też ryzykować pewne działania, które mogłyby się okazać bardzo wartościowe, więc wydaje mi się, że to by była prawdziwa zmiana, gdyby dla środowiska też takiego animacyjnego organizatorskiego to po prostu wsparcie tej roboty. Ale jak tak sobie z kolei myślę o tym, co gdzie dzisiaj jesteśmy, co dzisiaj mamy jako środowisko, to też nie chciałabym być w takiej pozycji osoby narzekającej. Wydaje mi się, że całkiem dobrze się dzieje po tych 10 latach. Nie wiem, 10 lat temu było kilka ważnych kapel, ale teraz jest ich pewnie kilkadziesiąt. I to jest niesamowite i to jest super i myślę, że to by się nie wydarzyło, gdyby też między innymi to miejsce, które właśnie też tak jakoś działa na wyobraźnię i może pokazuje, gdzie można dojść zajmując się tą muzyką i że to działa.
Ambasada muzyki tradycyjnej, tutaj trzeba być. My już z tą rozmową zabrnęliśmy głęboko w noc, więc nie dotkniemy wszystkich tematów, nie opowiemy o wszystkich wspaniałych ludziach, którzy tutaj się pojawili, a naprawdę było ich mnóstwo. Celowo też nie wspominałem o Tęgich Chłopach, zespole, który jest efektem taborów kieleckich, taborów w Sędku, bo po prostu was można posłuchać. Zapraszamy na koncerty Tęgich Chłopów. Wspaniała kapela, która już ma kilka płyt na swoim koncie. I to jest też dowód, moim zdaniem, tej fali wznoszącej, na której cały czas się utrzymujecie. Bardzo ci, Doroto, dziękuję za tę rozmowę i za to miejsce w ogóle, które współtworzycie razem z Marcinem.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zapraszamy z muzyką.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.